Witam Państwa serdecznie. Marcin Friedrich przed mikrofonem. Naszym gościem jest dzisiaj pan poseł Michał Stasiński, Platforma Obywatelska. Witam, panie pośle.
Dzień dobry Państwu.
Czy wie pan, jaka jest dzisiaj rocznica? Tak sobie tutaj przygotowałem ściągawkę.
No pewnie tych rocznic jest wiele.
Dużo, ale to pana zainteresuje. To rok 1202. Hakon III został królem Norwegii, bo pan jest, zdaje się, członkiem grupy bilateralnej.
Wiceprzewodniczącym polsko-norweskiej, tak.
No Hakon III nie miał szczęścia. Po dwóch latach został otruty i przestał być już królem Norwegii. Ale a propos tych grup bilateralnych, to spytam pana na początek także, czy jest pan jeszcze nadal członkiem grupy polsko-izraelskiej?
Nie, złożyłem rezygnację, podobnie jak wszyscy posłowie opozycji, którzy dotychczas byli członkami tej grupy.
A dlaczego?
Zaprotestowaliśmy w ten sposób przeciw naruszeniu dobrego obyczaju parlamentarnego. Jest taki obyczaj, który polega na tym, że raz wybrany przewodniczący czy przewodnicząca, prezydium tego typu zespołu jest wybrany na całą kadencję. To, co się wydarzyło w sali kolumnowej, w ogóle ta sala nabiera jakiegoś takiego, no samych złych skojarzeń niestety, jest naruszeniem i tych obyczajów, i przede wszystkim dobrego interesu Polski w kontekście międzynarodowym, właśnie relacji z Izraelem.
No to przypomnijmy słuchaczom, został odwołany pan przewodniczący poseł Szczerba, tak? W jego miejsce został powołany pan poseł Jan Krzysztof Ardanowski, zresztą poseł z naszego regionu.
Tak, ale to było, w jakiej formule to się odbyło? Nie zostały przedyskutowane w ramach zespołu ani zarzuty wobec przewodniczącego. My nie zostaliśmy uprzedzeni wcześniej.
A też przypomnę, że takie zarzuty on mówił na naszej antenie, że między innymi chodziło o to, że pan poseł Szczerba nie przykładał się do pracy zespołu. To
tak,
znaczy
ale
w tym gorącym okresie konfliktu między Polską a Izraelem nie zwoływał posiedzenia tego ciała, wypowiadał jakieś swoje opinie na ten temat i dlatego postanowiono go odwołać.
Wszystko
posłużono
dobrze.
Się rzeczywiście
wszystko,
fortelem.
Wszystko dobrze, tak? Ale my jako członkowie tego zespołu parlamentarnego powinniśmy po pierwsze zostać powiadomieni o skargach czy o zarzutach wobec przewodniczącego, bo wszyscy go wybieraliśmy w drodze głosowania. Również posłowie PiSu i posłanki głosowali, tak? Po drugie, powinniśmy zostać uprzedzeni o terminie tego posiedzenia z odpowiednim wyprzedzeniem. Ja dostałem SMS-a 2 minuty po rozpoczęciu spotkania na sali kolumnowej.
I co, przybiegł pan?
Nie miałem możliwości akurat wtedy, ponieważ byłem zupełnie na innym spotkaniu i miałem inną pracę sejmową, dołączenia do składu. Pojawiło się tam prawie 100 posłów PiSu, którzy w ogóle nie byli członkami i jako osoby nie będące członkami tego zespołu brali udział w głosowaniu nad odwołaniem.
No, a czy oni się dopisali do zespołu, jak rozumiem?
Tak, oni się natychmiast dopisali do zespołu, ale na przykład poseł Andzel w ogóle jako nie członek zespołu jeszcze wnioskował o odwołanie i brał udział w głosowaniu.
Ale poseł Ardanowski mówił też, że wcześniej robili to także posłowie na przykład Platformy Obywatelskiej, czyli do zespołu dopisywali się również posłowie Platformy Obywatelskiej wcześniej, by uniemożliwić odwołanie właśnie posła Szczerby.
Nic mi na ten temat nie wiadomo, natomiast wspominał pan Norwegię na początku. Ja jestem wiceprzewodniczącym zespołu polsko-norweskiego i literalnie nie zgadzam się ze sposobem wprowadzania tej grupy przez obecną przewodniczącą z PiSu, która jest związana z ONR-em, Młodzieżą Wszechpolską, która organizuje wyjazdy Norwegii, które przynoszą wstyd naszemu krajowi, gdzie w obecności ambasadora zapraszanych gości są naprawdę wypowiadane tezy, uwagi, wnioski, które no, nie licują w ogóle nawet z powagą. Ja już nie mówię, jak one kreują obraz Polski. I też pomyślałem, że chciałbym zrobić coś, żeby tę panią odwołać, ale skonsultowałem się z ekspertami, z tymi, którzy pracują tam od lat, z obsługą administracyjną, nazwijmy to tak. I oni mi powiedzieli, panie pośle, my to rozumiemy, że pan jest niezadowolony, ale to nie jest praktykowane w Sejmie, aby dokonywać tego typu rzeczy, tak? I ja się wycofałem z tego. Ja się wycofałem, po prostu. Natomiast PiS zrobił tutaj rzecz, no niestety, po raz kolejny pokazali, że nie wiedzą, jak się zachowywać, bo nikt nie był w stanie by im przeszkodzić, aby zwołać posiedzenie tego zespołu. Przecież na wniosek członków czy członków prezydium również można zwoływać posiedzenie tego zespołu. Tutaj nie trzeba odwoływać przewodniczącego. Tutaj chodzi po prostu o to, żeby przejąć ten kolejny odcinek z taką zgubną myślą, że jeżeli coś będzie całkowicie nasze, to będzie dobrze. Otóż okazuje się, że nie, bo trzeba wyjątkowej naprawdę wyjątkowych talentów dyplomatycznych, aby skłócić się z Izraelem i ze Stanami Zjednoczonymi w sytuacji, gdzie w Izraelu rządzi partia Likud, która jest tak naprawdę partią siostrzaną, jeśli chodzi o szeroko pojętą ideologię podstawy działania z PiS-em, i skłócić się z republikanami w Stanach Zjednoczonych, gdzie prezydentem jest Donald Trump, który również dotychczas był naszym sojusznikiem. Mamy ogromny konflikt i naprawdę przejęcie tej grupy, postawienie tam i tu muszę przyznać, osobę, z którą bardzo dobrze się rozmawia o relacjach polsko-żydowskich, Jana Krzysztofa Ardanowskiego, na czele niczego nie
zresztą
załatwi.
Zresztą od samego początku jest w tej grupie, w tym zespole.
I angażował się w te relacje. Oczywiście też mamy różne zdania na ten temat, bo braliśmy udział w takiej konferencji.
Czyli może trzeba dać, panie pośle, szansę panu przewodniczącemu Ardanowskiemu.
Ale niech on ma tę szansę, tylko jeżeli został przewodniczącym w taki sposób i przyjął tę nominację, no to niestety nosi na sobie grzech pierworodny tego zajazdu na ten zespół, tego ataku pisowskiego na ten zespół. W związku z tym rozmowa merytoryczna z człowiekiem, który akceptuje tego typu sposób działania w parlamencie, nie ma żadnego sensu. Ponieważ jest to działanie siłą, to jest działanie przemocą, to jest działanie nie oparte o argumenty, tylko o powiedzenie, wywalimy całą resztę, bo to musi być nasze.
Panie pośle, chciałem jeszcze porozmawiać o nowej Krajowej Radzie Sądownictwa, żebyśmy zdążyli jeszcze o tym porozmawiać. Ale zanim o to, panie pośle, pan jest bardziej prawnikiem czy przedsiębiorcą?
Przedsiębiorcą.
Ale skończył pan studia prawnicze.
Ależ nie, no oczywiście jestem magistrem prawa, ale specjalizowałem się w prawie międzynarodowym, z tego pisałem prasę magisterską.
Pierwsza
a nawet prezes prawa prasowego, czyli uzasadnionego prawa do krytyki polityków przez media.
Proszę. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego, pani sędzia Małgorzata Gersdorf, nie chce, zdaje się, zwoływać posiedzenia nowej Krajowej Rady Sądownictwa, choć zobowiązuje ją do tego ustawa wprost, zdaje się, tak? Tam jest napisane, że pierwsza prezes zwołuje, nie, że może zwołać albo zastanowi się, tylko po prostu zwołuje. Łamie w ten sposób prawo?
No jeżeli przyjmiemy, że odpłaca się pięknym za nadobne, to niewydrukowanie orzeczeń, wyroków Trybunału Konstytucyjnego, czyli delikt konstytucyjny, który cały czas popełniała poprzednia pani premier i popełnia obecny premier, również należy zadać tego typu pytanie, czy to jest naruszenie konstytucji. Natomiast ja bym powiedział inaczej. Pierwsza prezes Sądu Najwyższego zrezygnowała z przewodniczenia KRS-owi, tak? Jeżeli dobrze mówię, a zwołuje posiedzenie.
Pierwsza prezes Sądu Najwyższego.
Tak jest, ale jako przewodnicząca KRS-u również, tak? Krajowej Rady Sądownictwa. I tutaj jest ten problem. Skoro ona zrezygnowała z udziału w KRS-ie, nie ma tej osoby, tego podmiotu, który miałby prawo zwołać to posiedzenie. Ale ja nie mam żadnych wątpliwości. To jest akurat najmniejszy problem. I to zostanie zwołane w taki, a nie inny sposób. Wystarczy poprawić ustawę albo uchwalić ustawę, która dopuści, że jeden z wybranych sędziów zwoła takie posiedzenie, ponieważ to wszystko, co w tej chwili się dzieje, jest generalnie skokiem polityków na wymiar sprawiedliwości i ręcznym sterowaniem tego wymiaru sprawiedliwości.
No ale nie podobają się panu sędziowie, którzy zostali wskazani przez sędziów albo wskazani przez grupę 2000 co najmniej obywateli?
Ale my nie wiemy, przez kogo oni zostali nominowani i wskazani. My jako opozycja domagaliśmy się od początku ujawnienia list tych osób, które popierają. Chcemy wiedzieć, kto ich popierał, ponieważ mamy zastrzeżenia nie tyle do tych, co popierali, tylko do tych, którzy zostali nominowani. Jeżeli zostają nominowani sędziowie, którzy w swoich orzecznictwach na kilkadziesiąt wydanych wyroków, na 70 wydanych wyroków, ponad 64 wyroki zostają uchylone w sądzie okręgowym, nie ma do nich uzasadnienia w terminie, inni sędziowie określają współpracę z tym sędzią jako złą, niedobrą, nieterminową. Jeżeli mąż nominuje żonę, bo taki przypadek też jest, jeżeli wszyscy...
Musi być grupa przynajmniej 25 sędziów.
Tak jest, no ale chcielibyśmy tych sędziów poznać, dowiedzieć się, kto zacz. I jakie pobudki kryją się w nominacji akurat takiego sędziego, który ma ogromne problemy w czasie swojej pracy zawodowej, w dobrym orzekaniu. Czym dla niego ma być premia zasiadania w KRS-ie? Jaka jest ta wartość dodana? Czy taka osoba może podejmować tak bardzo ważne decyzje dotyczące całego wymiaru sprawiedliwości? Odpowiadamy, to nie o to chodzi. To nie o to chodzi, żeby usprawniać wymiar sprawiedliwości, tylko przyjąć jakby kolejną część wymiaru sprawiedliwości do ręcznego sterowania. Bo jeżeli mamy słynny przypadek wypadku pani premier Szydło i się okazuje, że trzech śledczych chce postawić zarzuty oficerom BOR-u, okazuje się, że tych trzech śledczych jest ręcznie odsuwanych, sprawa ulega przedawnieniu. Tak? Czy tak ma wyglądać wymiar sprawiedliwości? Przypięcie łatki politycznej sędziemu jest końcem tak naprawdę wymiaru sprawiedliwości, bo nikt z tych słuchaczy, którzy pójdą do sądu w najmniejszej sprawie, proszę sobie wyobrazić, że ktoś z Państwa, który nas teraz słucha, się rozwodzi, tak? Bardzo przykre wydarzenie. Ja się nie rozwodziłem, jestem kawalerem, ale się rozwodzi. I się okazuje, że sędzia, który sądzi, to jest sędzia, o którym wiadomo, że jest z nominacji pisowskiej, tak? Żona niedługo już była, zapisuje się do PiSu i bierze sobie mecenasa z PiSu, który mają reprezentować, bo liczy na życzliwość po linii partyjnej. Co mi pozostaje jako drugiej stronie? No szukać albo sędziego z Kukiza 15, albo mecenasa z Kukiza 15 i mogę liczyć na walki frakcyjne według ugrupowania. Przypisanie przynależności politycznej sędziemu jest końcem niezależnego wymiaru sprawiedliwości. Jaka jest niezawisłość tego sędziego, skoro każdy, kto jest w sądzie, może liczyć się z tym, że zadzwoni do niego szef PiSu tu czy tam, znajomy i powie, słuchaj, wiesz, tam masz taki proces, nie, weź zerknij życzliwie, bo tam nasz kolega jest skarżony, a racja jest po naszej stronie.
No, panie pośle, ale w ten sam sposób odpowiadają państwo adwersarze, że były już telefony do sędziego w Gdańsku. I on wyrażał gotowość pójścia na współpracę,
tak, że się tak tylko, w cudzysłowie wyraża. Że to był naganny wyjątek, a to co teraz się dzieje spowoduje, że to będzie ogólnie przyjęta zasada, reguła. Bo nikt nie mówi, że tamta sytuacja była sytuacją właściwą, ona była absolutnie naganna. I co najważniejsze w tym wszystkim, ginie w tym potrzeba realnego reformowania wymiaru sprawiedliwości.
Pan poseł Michał Stasiński był dzisiaj naszym gościem. Platforma Obywatelska. Musimy kończyć, bo i tak rozmawialiśmy trochę za długo. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Panu za wizytę w studio. Do usłyszenia.